Dzień dobry, ze mną na łączach z Grodna Andrzej Poczobut, dziennikarz, członek zarządu Związku Polaków na Białorusi. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Co by się musiało wydarzyć, żeby niedzielne wybory prezydenckie na Białorusi wygrał ktoś inny niż Aleksandr Łukaszenka?
Znaczy, no łatwa sprawa, trzeba byłoby tylko uczciwie policzyć głosy, no ale niestety Białoruś to nie jest zwykłe państwo, to nie jest państwo demokratyczne, to jest autorytarny reżim i dlatego szans na uczciwe liczenie wyborów, no ja nie widzę praktycznie.
A czy zmiana władzy w Mińsku w ogóle jest w jakikolwiek sposób może inny możliwa po wyborach? Jeżeli zakładamy, że Aleksandr Łukaszenka wygra te wybory zdecydowanie, głosy zostaną policzone tak, jak on tego będzie chciał, czy później możliwa jest zmiana władzy?
Znaczy, popularność w białoruskim internecie robi mural, gdzie narysowana jest kobieta, która rozrywa kajdany i napisane, nazywam się Białoruś, jestem mocniejsza niż sądzisz. W tej kampanii Białorusini nie zachowują się tak, jak zwykle zachowywali się i trudno prognozować. Rzeczywiście może dojść do poważnych protestów w wypadku sfałszowania wyborów.
Już teraz przed tymi niedzielnymi wyborami wiece opozycji są wyjątkowo liczne, to jest po kilkadziesiąt tysięcy ludzi, prawda, w niektórych przypadkach.
Tak, i przede wszystkim należy zwrócić uwagę, że takie same tłumy przychodzili na spotkania z kandydatką Cichanowską w maleńkich miasteczkach. To pokazuje, że nie tylko te najważniejsze miasta wojewódzkie czy obwodowe, jak mówimy na Białorusi, są za nią, ale też, że ma zwolenników w małych miasteczkach.
I często bywa tak, ja czytałem takie statystyki, że na przykład 90 albo 90 kilka procent dorosłych obywateli tych małych miasteczek przychodzi na tę wiecę, czyli prawie całe miasta.
Znaczy, na pewno to był znaczący procent uczestników. W różnych miastach to było różnie. No, mobilizacja, przy czym ta mobilizacja była jak na wschodzie, tak i na zachodzie kraju, co pokazuje, że to poparcie nie jest regionalne, tylko powszechne.
My cały czas rozmawiamy z Andrzejem Poczobutem również na rmf24.pl. Tam zapraszamy słuchaczy radia. Zatrzymajmy się na chwilę przy postaci Swietłany Cichanowskiej, bo to nie jest taka zwykła kandydatka na prezydenta. Ona tak naprawdę nie miała być kandydatką, prawda?
Tak, oczywiście. Miał kandydatem być jej mąż, który też nie jest zwykłym człowiekiem, tylko blogerem. To pokazuje też jakby sytuację, obrazuje sytuację na Białorusi, kiedy bloger, który pojeździł po kraju, który się pospotykał z ludźmi, nagle się staje postacią bardzo popularną i polityczną, że to nie jest jakiś tam minister czy były minister, tylko bloger. W momencie, kiedy władze uniemożliwiły jemu start, niespodziewanie, również dla niego też to było niespodziewanie, on wtedy siedział w areszcie. Jego żona zgłosiła swoją kandydaturę, dlatego że on miał drużynę, ona po prostu, ta drużyna zgłosiła Swietlanę Cichanowską i tak zaczęła się jej kariera. To nie jest osoba, która byłaby aktywna politycznie albo społecznie jakoś, szczególnie w tych wcześniejszych latach. Ona nie była absolutnie znana, ale Aleksander Łukaszenka uznał, że ona jest niegroźna. Pierwsze jej wystąpienia publiczne były bardzo słabe, no i on uznał, że ona sobie nie poradzi, zwłaszcza, że cały sztab jej, całe otoczenie zostało wsadzone do więzienia. No i w momencie, kiedy ona połączyła się z innymi sztabami, zdołała zjednoczyć wokół siebie opozycję, kiedy ruszyła w kraj, okazało się nagle, że wszędzie dziesiątki tysięcy ludzi ją spotykają i że ona jest bohaterką Białorusi nagle.
Czyli można powiedzieć, że Aleksandr Łukaszenka przeliczył się w niedoszacowaniu swojej kontrkandydatki, że pomylił się, krótko mówiąc. Tak? Ona zbiera, tak jak pan mówi, dziesiątki tysięcy ludzi, ona nauczyła się rzeczywiście wystąpień publicznych, porywa serca. Czy to jest postać, która rzeczywiście może w jakiś sposób doprowadzić do zmian na Białorusi, tak żeby Białoruś zaczęła iść w stronę demokracji?
Znaczy, na pewno odbyły się zmiany na Białorusi już, jeżeli chodzi o nastroje społeczne. Jeżeli od dłuższego czasu, z początku Łukaszenka był bardzo popularny na Białorusi, później ludzie uważali, że on ciągle jest popularny, chociaż on nie był popularny. Później ludzie uważali, że dobra, ja nie głosuję na Łukaszenka, ale tam sąsiedzi czy ktoś inny głosuje na Łukaszenka, emeryci, tam nie wiem, nauczyciele, milicjanci. I nagle teraz, i to jest zasługa też Cichanowskiej i tego jej ruchu, że białoruska ulica się przekonała, że Aleksandr Łukaszenka jest nie w mniejszości, że Aleksandr Łukaszenka to mniejszość, a większość jest przeciwko niemu i to jest właśnie zasadnicza zmiana nastrojów na Białorusi, w ten sposób się odbyło. Czy to się przełoży na zmiany polityczne? No trudno powiedzieć, dlatego że aparat państwowy pracuje sprawnie, resorty siłowe wyłapują demonstrantów i będzie, bez wątpienia dojdzie do konfrontacji tych i kto okaże się mocniejszy, no trudno dzisiaj prognozować.
A jak zareaguje Białoruska ulica, o tym pan mówi, białoruska ulica jest przekonana, że tym razem to jednak opozycja jest silna, coraz silniejsza. Jak zareaguje białoruska ulica, kiedy pokażą się wyniki wyborów? Kiedy okaże się, że Aleksandr Łukaszenka zdobył 70-80% głosów, a kandydaci opozycyjni na przykład po 4-5, czy to nie odczują pewnego dysonansu, nie będą chcieli jakoś zaprotestować?
Znaczy, ja myślę, że protesty będą. Zasadnicze pytanie jest, jak zareaguje ulica, kiedy te protesty zaczną dławić. W ciągu tej kampanii wyborczej Białoruś spotkała się z bezprecedensową falą represji, dlatego że nigdy wcześniej w trakcie wyborów Aleksandr Łukaszenka nie był zmuszony sięgać po tak drastyczne środki, jak aresztowanie kandydatów, niedopuszczanie do wyborów popularnych kandydatów. I ponad 1000 osób w ciągu tej kampanii wyborczej było administracyjnie aresztowanych, około 50 jest więźniów politycznych w tej chwili. To jest jak na Białoruś bardzo duże liczby, nigdy wcześniej tak dużej ilości aresztowanych nie było. W 2010 roku, kiedy właśnie taka była poprzednia fala, 800 osób administracyjnie aresztowano i około 40 zostało wsadzonych do więzienia. I w wyniku Aleksandr Łukaszenka w ciągu kilku dni spacyfikował te nastroje. Dzisiaj widzimy, że ta fala represji przeszła, ale nie zważając na to, protesty trwają, niezadowolenie jest, ludzie nadal wychodzą na ulicy. I to jest właśnie ta zasadnicza różnica pomiędzy sytuacją, która była na Białorusi i która jest.
Ale te aresztowania cały czas trwają, te zatrzymania, prawda? Zdaje się, że wczoraj, chyba dzisiaj też były kolejne zatrzymania członków sztabu opozycyjnych kandydatów. To nie jest tak, że to się zatrzymało, bo ulica powiedziała, jakby nie zatrzyma nas to.
Dokładnie. Areszty trwają. Głośna sprawa w trakcie wczorajszej akcji, kiedy Swietlana Cichanowska przyszła na taką prorządową akcję, która informacyjną, która miała być. Zobaczyli ją DJ, którzy prowadzili tą akcję, wyłączyli program i włączyli muzykę Zmian, popularny sowiecki zespół rockowy Kino. No i dzisiaj oni już siedzą, zostali aresztowani, już są sądzeni. Także oprócz tego ludzie z kampanii wyborczej Cichanowskiej, ale przede wszystkim nie w Mińsku, jednak w terenie, aresztuje się w poszczególnych miejscowościach. Także tak, represje cały czas trwają.
Jak wydaje się, że Aleksandr Łukaszenka rządzi już Białorusią 26 lat, ubiega się o piątą kadencję, ale może się wydawać, że on jest chyba w najtrudniejszej sytuacji od tych 26 lat. Zgodzi się pan z takim stwierdzeniem?
Tak, ja myślę, że on zdaje sobie sprawę z tego, że nie ma poparcia większości. On w trakcie, jeżeli analizować przebieg jego kampanii agitacyjnej, on nawet nie próbował zawalczyć o głosy większości Białorusinów, zamiast tego skoncentrował się na poparciu resortów siłowych. Odwiedzał kolejne jednostki wojskowe, spotykał się z przedstawicielami kolejnych resortów siłowych i w swoim orędziu powiedział wprost, że ludzie, że wojsko, że służby specjalne nie pozwolą doprowadzić do odsunięcia jego od władzy. To był taki bardzo wyraźny przekaz. Jego i także ta konfrontacja pomiędzy resortami siłowymi i społeczeństwem, ona jest teraz na Białorusi. Tak, właśnie taka jest sytuacja, jest ta konfrontacja.
A czy wierzy pan, że rzeczywiście wojsko do tego nie doprowadzi? Że gdyby była sytuacja graniczna, to rzeczywiście wojsko będzie tym elementem, który zapobiegnie zmianie władzy na Białorusi?
Znaczy, rozmawiamy w sytuacji, kiedy te protesty są, ale one jeszcze nie osiągnęły taki maksimum, który jest możliwy. Dowiemy się o tym, kiedy, 100 tysięcy, 150 tysięcy będzie na ulicach Mińska, i będą protesty w poszczególnych miastach. Jeżeli coś takiego zostanie zrobione, to wtedy właśnie wojsko będzie decydowało, po czyjej stronie, czy ono jest po stronie Łukaszenki, czy po stronie tych ludzi. Jeżeli protesty będą mieli mniejszą skalę, ja myślę, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i KGB sobie poradzą i wojsko nie trzeba będzie nawet angażować.
A według pana jest to realne, żeby tak ogromne protesty na ulicach Mińska miały miejsce?
No ja właśnie wracam do tego muralu, który robię popularność w białoruskim internecie. Tego, co się teraz odbywa, nikt nie przewidział. Tego miało nie być. Te wybory miały być takie same jak w 2015 roku. Czyli Białoruś zbliżała się do modelu, środkowoazjatyckiego, gdzie kandydaci od opozycji głosują na Łukaszenkę i później pokazują karty wyborcze, żeby wszyscy wiedzieli, że oni głosują na Łukaszenkę. Czegoś takiego nie stało się, stało się odwrotnie. Społeczeństwo próbuje wywrzeć wpływ na wynik wyborczy. Jak daleko jest gotowe pójść to społeczeństwo białoruskie? Ja nie znam odpowiedzi na to pytanie. Ja myślę, że dzisiaj nikt nie zna tej odpowiedzi.
A jaki wpływ na ten wybuch społecznego niezadowolenia miał również fakt ignorowania, lekceważenia przez Łukaszenkę, lekceważenia przez białoruskie władze epidemii koronawirusa? Bo myślę, że w społeczeństwie białoruskim pojawiały się takie głosy niezadowolenia z tego, że rzeczywiście nikt poważnie do epidemii nie podchodzi.
Znaczy ta sytuacja, moim zdaniem, to znaczy zachowanie Łukaszenki w trakcie epidemii, na początku epidemii, teraz on zmienił już zdanie, ale na początku epidemii jego zachowanie, ono było aroganckie i ono zademonstrowało Białorusinom, że oto 26 lat polityk opowiadał, że państwo zadba o obywateli, państwo będzie broniło obywateli, państwo będzie walczyło o obywateli, przychodzi zaraza, przychodzi sytuacja, z którą walczy cały świat i nagle społeczeństwo białoruskie zostaje sam na sam z tym problemem. I moim zdaniem to, i oprócz tego jeszcze aroganckie wypowiedzi o pierwszych ofiarach koronawirusa, które popełnił Aleksander Łukaszenka, one miały istotny wpływ. One stały się takim cynglem, za który on pociągnął i nagle to wszystko, co było wcześniej, te wszystkie oznaki kryzysu i niezadowolenia, one się wylały, stały się publiczne. I mówię, właśnie moim zdaniem to był ten cyngiel, który...
To była kropla, która przeważyła, tak, w tym momencie, no jeśli chodzi, no przelało się to społeczne niezadowolenie, dobrze rozumiem?
Tak, właśnie tak moim zdaniem było.
Czy Aleksandr Łukaszenka być może będzie chciał się zwrócić, jeżeli okaże się, że sprawy idą nie po jego myśli, jeżeli by się okazało, że protesty są duże, jeżeli by się okazało, że on sobie z tym po prostu nie radzi, znowu w stronę Rosji, no wiemy, że stosunki Białorusi z Rosją ostatnio nie układają się zbyt dobrze. Czy taki powrót w stronę Rosji jest możliwy, jeżeli chodzi o Łukaszenkę?
Znaczy, co więcej, taki zwrot jest możliwy i oprócz tego Rosja będzie gotowa udzielić jemu pomocy w krytycznej sytuacji. Chodzi o to, że Władimir Putin też jest autorytarnym władcą, który boi się kolorowych rewolucji, który boi się oddolnej inicjatywy, który boi się, że nagle społeczeństwo będzie chciało odsunąć jego od władzy. Upadek Łukaszenki to jest przykład dla Rosjan, że można. Tak samo jak sytuacja na Ukrainie. Majdan ukraiński w początkowej fazie był pozytywnie odebrany przez społeczeństwo rosyjskie. Dopiero później, kiedy okazało się, że ten Majdan oznacza wojnę, oznacza utratę części terenu i tak dalej, to wtedy dopiero stał się takim, no, czym można straszyć społeczeństwo. Ale na początkowej fazie on był bardzo, bardzo jakby pozytywnie odebrany przez część społeczeństwa rosyjskiego. I to samo to jest tu. Jeżeli by Białorusini poradzili sobie z Łukaszenką, byłby to przykład dla Rosjan. A pamiętamy, jak na przykład arabska wiosna wyglądała, że po kolei padali autorytarne reżimy. To jest to, czego się Putin boi. I dlatego poparcie jest w stanie udzielić Łukaszenki, będzie gotów udzielić poparcia dla Łukaszenki, jeżeli jego władza będzie się chwiała.
To jak w takim razie odczytywać tę historię z zatrzymaniem 33 Rosjan, członków grupy Wagnera, paramilitarnej organizacji, teoretycznie w Rosji nielegalnej, ale jak wiemy doskonale wykorzystywanej przez Kreml do różnych akcji na całym świecie. Czy można to odczytywać jako taką, no, ofertę pomocy dla Białorusinów? No bo oni mogli to wykorzystać do swojej własnej rozgrywki politycznej.
Znaczy, ta sprawa jest bardzo mało znana. Mamy wersję rosyjskiego FSB, mamy wersję białoruskiego KGB. Znaczy FSB mówi, że oni jechali tranzytem i że, no, rzeczywiście mieli bilety na samolot. Białorusini mówią, że oni przyjechali i że mieli destabilizować kraj, zamachy terrorystyczne i tak dalej. Co ciekawe, Łukaszenka nie oskarża wprost Kreml o to, że stoi on za wagnerowcami. On mówi na przykład o oligarchach rosyjskich i tak dalej. Moim zdaniem ta sprawa będzie uregulowana właśnie po wyborach. Ona jest potrzebna przed wyborami Łukaszence, dlatego że każde wybory na Białorusi z udziałem Aleksandra Łukaszenki to zawsze były skandale. Pierwsze wybory był rzekomy zamach na niego, który nigdy nie został udowodniony. Drugie wybory był zamach CIA, która miała zdestabilizować właśnie tak, jak teraz Rosja. W 2006 grupa gruzińskich bojowników miała odstrzelać opozycję, żeby wywołać niezadowolenie społeczne. W 2010 roku już Polska i Niemcy mieli spiskować przeciwko Łukaszence i tak dalej. Każde wybory prezydenckie mamy taką historię. Znaczy, ja nie potrafię odpowiedzieć na to, jak wygląda jaka była rzeczywiste zadanie i rola tych wagnerowców, ale jestem przekonany, że po wyborach Rosja i Białoruś dogadają się w tej sprawie.
Bo tutaj jest jeszcze jeden dość istotny wątek. O tych zatrzymanych na Białorusi Rosjan upomina się Ukraina. Prezydent Zełenski twierdzi, że to byli ludzie, którzy mogli walczyć w Donbasie. I czy to też jest taka gra? No bo jeżeli rzeczywiście Rosja z Białorusią ma się dogadać, to nigdy chyba nie dojdzie do wydania tych Rosjan Ukraińcom, do ekstradycji ich na Ukrainę.
Znaczy, Aleksander Łukaszenka jest mistrzem różnych politycznych zagrywek. Ja myślę, że to, co on powiedział, że rozważy tam możliwość wydania Rosji i Ukrainie tych ludzi, bo tak mniej więcej brzmiała jego wypowiedź, nigdy nie odda ich Ukrainie, dlatego że to byłoby taki no, bardzo mocny policzek dla Kremla. Tam rzeczywiście są ludzie, którzy walczyli na Ukrainie, tam jest część z nich, byli obywatele Ukrainy, którzy wzięli rosyjskie obywatelstwo. Także no, moim zdaniem Łukaszenka tylko kusi, demonstruje, denerwuje Kreml też, właśnie pokazuje, że ma też taką możliwość, ale to wszystko moim zdaniem skończy się po wyborach. Po wyborach on wróci, tak już zresztą też bywało, kiedy przed wyborami były konflikty między Rosją a Łukaszenką, kiedy Rosja, nawet rosyjskie media, propagandowe firmy wymierzone w Łukaszenkę pokazywali, a później to się wszystko wracało do normy. Władimir Putin i Aleksander Łukaszenka to są bardzo bliskie sobie osobowości mentalnie. To są ludzie, to są autorytarni władcy, którzy mają mniej więcej ten sam, jakby no, te same wartości wyznają. I te kłótnie między nimi to są kłótnie w rodzinie. Należy po prostu o tym pamiętać.
A jednak Aleksander Łukaszenka lubi postraszyć Białorusinów Rosją. Lubi powiedzieć, że na granicy stoją już rosyjskie czołgi, że jesteśmy o krok od interwencji. Z czego to wynika?
Znaczy, to jest próba pozyskania części elektoratu też. Łukaszenka wie, że tam gdzieś 30-40%, no ponad 30% Białorusinów to są ludzie o prozachodniej orientacji. Ludzie, którzy postrzegają Rosję właśnie jako zagrożenie. I kiedy on tak mówi, on właśnie próbuje pozyskać głosy tych ludzi, pozyskać poparcie, rozbroić poparcie przez tych ludzi protestów Cichanowskich, dlatego że Łukaszenka stracił swój elektorat. To jest właśnie wielka zasługa tego blogera Sergeja Cichanowskiego, bo przez lata nikt nie potrafił dotrzeć do elektoratu Łukaszenki. Wydawało się, że te małe miasteczka są scementowane i to po prostu ostoje Łukaszenki. I wystarczyło, on gdzieś rok pojeździł, pokazywał, jak to wygląda. I w pewnym momencie ci ludzie, którzy wcześniej byli za Łukaszenką, zaczęli być zwolennikami Cichanowskiego. No a później to przeszło na jego żonę. To jest właśnie ten sekret białoruskiej sytuacji dzisiaj.
Czy panu jako działaczowi mniejszości polskiej na Białorusi nie brakuje w tej sprawie, w sprawie przedwyborczych represji, w sprawie zatrzymań opozycjonistów, jakiejś reakcji polskich władz, jakiegoś gestu, jakiegoś twardszego stanowiska?
Znaczy, rząd polski wspiera mniejszość polską i ja myślę, że tu jakby nic się nie zmieniło. Jeżeli chodzi o sytuację na Białorusi i reakcję na sytuację Białorusi, ja bym proponował te dwie sprawy jednak rozdzielić. I jeżeli chodzi o sytuację na Białorusi, mi się wydaje, że tu nie tylko Polska, Unia Europejska i Stany Zjednoczone, one uznały, że Aleksander Łukaszenka utrzyma władzę. I dla części z nich, dla części z graczy, status quo wydaje się być mniejszym zagrożeniem niż zmiany, które będą niekontrolowane. Mówiąc tak kolokwialnie, Rosja popiera Łukaszenkę dlatego, że on nie jest, dlatego że on jest prorosyjski. Zachód popiera Łukaszenkę dlatego, że on nie jest w 100% prorosyjski. Wydaje się, że dla zewnętrznych graczy status quo na Białorusi jest po prostu najlepszym rozwiązaniem. W tym wszystkim no, jest naród białoruski, który jest niezadowolony, ale teraz on jest osamotniony w tym. On sam faktycznie jest sam na sam z reżimem Łukaszenki.
Czy krótko mówiąc, ani Zachodowi, ani Wschodowi nie zależy na tym, żeby reżim Łukaszenki upadł? Dobrze,
tak, moim zdaniem to jest sytuacja unikalna, ale też jeżeli na przykład spojrzymy na Kazachstan, gdzie taka sama jest sytuacja, że Zachód postrzega Nazarbajewa jako właśnie takiego, który nie jest prorosyjski, Rosję jednocześnie postrzega jako prorosyjski. Także to jest model środkowoazjatycki i moim zdaniem ten model się nie sprawdzi, dlatego że jednak społeczeństwo białoruskie bardzo wyraźnie daje do zrozumienia, że się nie godzi na Aleksandra Łukaszenkę. I ta sytuacja, do której się przyzwyczaili też w Polsce decydenci, że z Aleksandrem Łukaszenką jednak jest większość, co by tam nie mówić, jaki on jest, dyktator, nie dyktator i tak dalej, brutalny, antyzachodni, ale ma za sobą większość, to teraz on tej mniejszości nie ma i to jest jakby oczywiste. To widać i czuć po prostu na ulicach białoruskich miast, miasteczek.
A gdyby to myślenie miało się zmienić, gdyby społeczność międzynarodowa, gdyby polski rząd, ale nie tylko polski rząd, gdyby Unia Europejska uznała na przykład, że chce na Białoruś jakoś wpłynąć, chce wpłynąć na to, co się dzieje na Białorusi w sposób oczywiście pozytywny, chciałaby ograniczyć represje, to co byłoby potrzebne?
Znaczy, no bardzo wyraziste sygnały dla Aleksandra Łukaszenki, że nie należy używać przemocy. To jest teraz najważniejsze, bo tak naprawdę nie wiemy, jak służby zareagują na protesty powyborcze, kiedy tysiące ludzi wyjdą na ulicy, nie wiem, w Mińsku, być może w innych miastach, jak zareagują służby. I właśnie taki przekaz, żeby nie było przemocy, żeby nie polała się krew. Aleksandr Łukaszenka mówił o tym, że jest gotowy Andzidżan zorganizować. To za czasów Karimowa w Uzbekistanie była masakra, zabito bardzo dużo ludzi, wojsko strzelało do tłumów. I on właśnie ten przykład na początku kampanii wyborczej przywołał i później kilkakrotnie dawał do zrozumienia, że jest gotowy strzelać do ludzi. I to, ale nie zważając na te słowa jego, jak widzimy, nadal protesty trwają, więc być może dojdzie do tej sytuacji, że te groźby będzie musiał, powstanie pytanie, czy on spełni te groźby. No i tu by zależało bardzo, żeby przekaz Zachodu był jednoznaczny, że czegoś takiego robić nie można i że to pociągnie za sobą bardzo surowe retorsje. Ja myślę, że to teraz jedyne, co może zrobić Zachód.
Aleksandr Łukaszenka zdaje się, że podczas swojego orędzia niedawnego wypowiedział takie zdanie: Cichanouska i jej sztab chcą tak naprawdę rozlewu krwi, jeszcze nie strzelają, nie nacisnęli na spust, ale chcieli zorganizować rzeźnię w centrum Mińska. Czego zapowiedzią są takie słowa?
Znaczy, sytuacja jest bardzo niebezpieczna. Pamiętamy też o tych Wagnerowcach, którzy się pojawili. I teraz jeżeli by padły strzały, tak naprawdę byśmy nie wiedzieli, kto strzelał. Czy to jakieś komando rosyjskie, które zostało wysłane i nagle wystrzeliło. Albo to opozycja strzelała, albo to służby specjalne strzelały. I ten właśnie zamęt informacyjny, on stwarza tam różne możliwości do manipulacji. I to jest bardzo niebezpieczna sytuacja.
Mówimy tutaj cały czas o sytuacji, która będzie najprawdopodobniej, na to wskazuje wiele, eskalować. Czy widzi pan na horyzoncie jakąkolwiek szansę na deeskalację tej sytuacji, na uspokojenie tej sytuacji?
Znaczy, i raz jeszcze powtórzę, że do końca nie wiemy, jak zareaguje społeczeństwo, kiedy Łukaszenka spróbuje tradycyjnymi metodami jakby rozpędzić protesty, zdławić ich. I to będzie decydujący moment. Ja nie chcę wróżyć tu jakby jakiejś rzezi na Białorusi. Mam nadzieję, że do niej nie dojdzie, ale sytuacja jest taka, że ten scenariusz musi być dzisiaj brany pod uwagę, zwłaszcza przez kraje sąsiednie jak Polska, dlatego że to bardzo blisko jest przeciągła granica między Polską i Białorusią, to trzeba brać pod uwagę taką możliwość.
Andrzej Poczobut, dziennikarz, członek zarządu Związku Polaków na Białorusi, był moim i Państwa gościem. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję.